Co tak zarzucasz głową?
Bo dzisiaj będzie odcinek mrożący krew w żyłach, jak zwykle. Zresztą, podgłaszam się tutaj.
Aha. No na pewno coś, co wielu osobom spędza sen z powiek często. Czy to w Polsce, czy w Stanach?
Chyba na całym świecie, to prawda.
A my to mamy rozpykane tu?
Czego ty nie masz rozpykanego?
Ja jak się wezmę za jakiś temat, to go muszę tak od A do Z po prostu...
rozpykać.
Totalnie zgłębić i... no tak.
Czyli jak gotujesz ziemniaki, to musisz wiedzieć od A do Z.
A w gotowaniu już tak powiem...
Z tą solą gorzej.
Średnio. Dlatego właśnie zamierzam zakupić Thermomix i będę miała z bańki. No więc dzisiaj mamy co?
Nie, dzisiaj mamy krew mrożący w żyłach, czyli poszukiwanie pracy.
W USA. I jakiego rodzaju dzisiaj będzie ten odcinek?
Sylwiu, to będzie kolejny odcinek pod tytułem wywiad-rozmowa.
Serii wywiad-rozmowa, tym razem z tobą?
Tym razem z tobą, bo ja na szczęście jeszcze nie szukałem pracy.
A ja ostatnio...
A ty chciałaś jakby...
Dla sportu.
Tak, dla sportu.
Ja ostatnio miałam tą przyjemność. I jakby wnioski z tego rzeczywiście trzymałam bardzo na podcast. Wiedziałam, że kiedyś ten odcinek nastąpi i właśnie teraz ma on miejsce, co mnie bardzo cieszy, bo jest dużo fajnych obserwacji, które miałam. Nawet się na Instagramie specjalnie tym nie dzieliłam, bo chciałam to wszystko zachować na podcast, także zostańcie z nami przez cały ten odcinek. Zobaczymy, jak szybko uda nam się te rzeczy pokryć, chciałam powiedzieć, ale chyba tak nie mówi po polsku.
Zwróć uwagę, jakie musiałaś mieć wyzwanie, żeby nie dzielić się czymś na Instagramiczku.
Widzisz, jakie to było trudne.
To już samo to pokazuje.
I przy tej to okazji zapraszam wszystkich nieśledzących do śledzenia Instagrama Tajniki Ameryki, na grupę Tajniki Ameryki na Facebooku. Kuba, masz podkład?
Nie, teraz.
Jak również po e-booka Tajniki Ameryki o tym, jak stawiać pierwsze kroki w Stanach. Kuby Instagram, król startupów, nawet żeś tam ostatnio coś i zapodał.
Czyli wrzuciłem zdjęcie, każdy może sobie zajrzeć, zobaczyć, jak wygląda inwestor.
A, no, to fajnie tak. Król startupów
tak.
Na Instagramie. Do tego wydruki naszych zdjęć na metalu, realizowane w ogóle przez polską firmę globalnie, tajnikiameryki.pl/art. Widziałam, że tam ostatnio jakieś zakupy się pojawiły, także pochwalcie się, jeżeli to się w waszych domach znajduje, bo bardzo nam miło będzie to zobaczyć. No i na bloga jajon.pl, gdzie znajdziecie całą masę różnych podróżniczych, jak i kulturowych i formalnych informacji. No i stamtąd odnośniki wszędzie też.
This. Wszystko? Niemożliwe, że tak krótko.
Jakoś mało.
No właśnie, no to co, może przejdźmy do rzeczy.
No dobra, bo i tak jest dużo do opowiedzenia.
To ja zadam jakby pierwsze pytanie. Na co ci to było? Wszystko.
Jak tylko zaczęłam i wlazłam w to, to się potem zastanawiałam rzeczywiście, na co mi to było. Trochę jak już weszłam, to i odwrotu nie było, powiem ci, bo...
Dlaczegoż?
Bo człowiek jak już to robi, to się musi na tym skupić, nie?
Tak.
I gdzieś tam na coś postawić. Jeżeli ja postanowiłam, że idę w to znowu gdzieś tam, bo już przecież pracowałam i w Apple, i w Netflixie...
tak, czy to... ty nie pracowałaś?
Nie, tylko
żartuję,
tam.
No tak, tak.
Chyba. To wtedy gdzieś tam te swoje działania jakby no są mniej intensywne, nie? W swoim biznesie. No i jak część z was pewnie wie, część pewnie nie wie, bo ciągle nowe osoby dochodzą, ale ja przez większość mojej kariery prowadziłam firmę realizującą filmy reklamowe i ogólnie pojęty content wideo dla marek. I tutaj będąc w Dolinie, to skupiałam się na markach oczywiście tutejszych. I to była i jest moja wielka pasja. Wideo, nie? Reklama to jest coś w ogóle, czym się jarałam jeszcze w liceum i potem na studiach.
Ja to chyba będę już nawet w przedszkolu już o tym mówiłaś.
No widzisz, mimo że się nie znaliśmy.
Tak, ale tak mówili.
No właśnie i to jest super temat, bardzo taki, można powiedzieć, wdzięczny, ale też poczułem, że chcę robić coś więcej.
O, wow.
jakby to nie zabrzmiało, właśnie przy posiadaniu własnej firmy, chcę robić coś więcej i jakby idąc do firmy, do innej pracy, to trochę się to czasami może nie skleja, ale akurat w moim przypadku tak, bo ja chciałam mieć większy wpływ na kampanie reklamowe, kampanie marketingowe, na komunikację marketingową, którą spokojnie przepychałam przez wideo, ale często było, wideo było tylko elementem, tak, jakiejś większej komunikacji, na którą nie miałam wpływ u moich klientów, nie? No a jak się trafiał jakiś klient długoterminowy, to było fajnie, bo wtedy można było jakoś tak holistycznie do tego podejść, ale...
I przemycić.
Tak, ale w ogóle jak sam wiesz i nie, ostatnio kilkukrotnie o tym rozmawialiśmy, jest też trend taki, nie wiem czy w Polsce, ale w Dolinie Krzemowej na pewno, że więcej się ludzi zatrudnia wewnątrz firm do tego, żeby zajmowali się właśnie contentem, różnymi aspektami marketingu, no nie? I ciężej jest po prostu o takie współprace długoterminowe, które zaufają ci jako zewnętrznej agencji. Chyba, że są to pewnie wielkie korporacje, jakieś gigantyczne reklamowe budżety, ale też widzę, bo spotykam się z ludźmi i słyszę, że po prostu firmy lubią już mieć tych ludzi u siebie, nie? No i pomyślałam sobie, że kurczę, fajnie byłoby być właśnie w środku takiej firmy i mieć więcej do powiedzenia, nie tylko na temat wideo, ale w ogóle marketingu, nie? No i to była moja taka decyzja późnego lata tego.
Pamiętam, chyba właśnie wychodziłem z oceanu w tym momencie.
Na Hawajach?
Schodziłem z deski i wtedy cię zobaczyłem, twój wyraz twarzy, wiedziałem, że to jest ten moment.
No, bo ty to...
Rozpoznajesz szybko.
No tak, ale ty masz tam high life generalnie z tym twoim startupem i w ogóle.
Nie, no jasne, ja akurat, jakby ci to powiedzieć, też robię startup taki, jak robię, dlatego że rynek wideo się bardzo zmienia. Mhm. Zmienia się na złe akurat, w moim odczuciu. No. Właśnie zmniejsza się jego, jakby to powiedzieć...
Znaczy na złe? A, jakby...
Znaczy, dla twórców na złe. Bo zaczyna się często właśnie konkurować nie pomysłami, nie jakby fajnością, jakością, a zaczyna się konkurować tylko kasą. A ja znowu mam też tak, że całe życie chcę robić najlepsze możliwe rzeczy, nie musieć właśnie walczyć o nie wiadomo jakie tam skrawki.
Tak.
Stąd znalazłem dla siebie też jak gdyby swoją realizację, czyli robimy najwyższej jakości stock footage, też pod jakby naszym okiem i naszymi pomysłami, naszym dyktandem, ale klienci są również zadowoleni.
Tak, to odwróciłeś model i to jest fajne, bo też oni mają korzystać z tego, co wy macie.
Tak, ale dlaczegoż też między innymi zacząłem robić? Właśnie dlatego, że to też jest odpowiedź na rynek, nie? Że jakby rynek się mocno zmienia i ludzie oczywiście szukają gotowych rozwiązań, tak dlatego też na przykład kupują footage od nas, ale gdybym miał znowu przekonywać firmy do na przykład, nie wiem, słuchania moich zwariowanych pomysłów, jeśli chodzi o pojedyncze filmy, no to miałbym coraz większy kłopot.
To prawda i to w ogóle, znaczy to zawsze była dosyć branża, która robiła dawała duże wyzwanie. To tam po pierwsze, to już na to nie będziemy wchodzić, nie? Ale po drugie jakby jest to wyzwanie coraz większe i rzeczywiście trudniej byłoby klientów do tego przekonywać, podczas gdy jest coraz więcej automatyzacji i to jest ten trend i to w ogóle nie ma sensu zawracać kijem rzeki, nie? I zresztą, zobacz, teraz mi przychodzi taka myśl, że między nami to też w sumie wszystko miało sens w tym momencie, że ja przeszłam do firmy, bo z jednej strony mając agencję produkującą wideo i jakby tłumaczącą klientom, że ten custom jest taki, wiesz, wartościowy i to jest ta wartość, a z drugiej strony robiąc platformę, którą robisz, która praktycznie temu zaprzecza gdzieś tam, to też pewnie za chwilę by się okazało, że dla nas jakoś tam nie ma sensu za bardzo.
Znaczy na wszystko jest zapotrzebowanie, nie? Jakby to wciąż, ale po prostu się trochę to mocno zmienia. Na przykład ja mam już, zaczynam mieć, wiesz, kumpli tutaj lokalnych, którzy są właśnie filmowcami zatrudnionymi na stałe w jakichś firmach,
tak.
Co się kiedyś nie zdarzało.
No tak. No i inna sprawa, jeszcze jest taka, że to też nie jest, jeżeli chodzi o produkcję wideo i właśnie stanowisko w firmach, wcale tak wynagradzane,
tak.
Jak jak na to zasługuję, bo ciągle niewiele osób rozumie jakby składowe powstania dobrego filmu czy dobrej reklamy. No, ale to jest znowu, to jest jakby kolejny temat, w który wchodzę może za głęboko, ale myślę, podpowiadałam ci, żebyś taki artykuł napisał niedługo właśnie na temat tego, jakie to jest ciekawe, że na przykład na PR chętnie firmy wydają dziesiątki tysięcy dolarów,
tak,
a na wideo może nie. I w sumie może wyjaśnić można by to, co stoi za pracą w PR-ze, a co stoi za pracą w wideo. No ale to taka znowu dygresja.
Mhm.
Dobra, musimy przechodzić do tego szukania pracy.
No to opowiadaj.
Ale ten kontekst myślę, że trochę daje jakby takie zrozumienia ku temu, co za chwilę będziemy tutaj mówić, bo dla mnie ten obszar, bo wiele osób nas pytało, jak szukać pracy w Stanach, no nie, przez te całe lata, co tutaj jesteśmy, i ja zazwyczaj odpowiadałam, że za bardzo pracy nie szukałam, a teraz no mam to doświadczenie i naprawdę było ono bardzo ciekawe. Pierwsze...
Wiadomiks jeszcze, no, co można powiedzieć od grubsza, bo pewnie wszyscy będą pytać się o wizy i w związku z tym i tak dalej. Wiadomo, że jedyna szansa, gdzie nie mając wizy, na przykład ktoś by cię chciał zatrudnić, to może ewentualnie w technologii, gdzie by tam wystąpili dla ciebie potem o wizę H1B czy coś takiego. Natomiast w tym momencie już teraz tak się jest, tak rynek pracy dosyć też trudny dla pracownika chyba. Mm-hmm. Z jednej strony jest duże zapotrzebowanie, a z drugiej strony jest trudny, że jakby bez zielonej karty właściwie albo jakiejś długoterminowej wizy, to też jakby prawie nie ma sensu aplikować.
W korporacjach jest na to większa szansa, ale tym bardziej jeszcze właśnie w technologicznych działach, chyba że mamy jakieś relacje i tak dalej, to też, nie?
Tak.
A i tutaj muszę przywołać mój najnowszy odcinek Valley Talks, który to wyszedł dosłownie parę dni temu i jest na temat szukania pracy, ale w kontekście wręcz zwiększania szans na taki rozwój w karierze. I tam gościem moim w Valley Talks jest Jacob Warwick i to jest marketer, ale też założyciel firmy, która pomaga właśnie ludziom znaleźć ten następny krok w karierze. I takim jednym z głównych przesłań tej rozmowy jest to, że po prostu trzeba patrzeć na to długofalowo, nie w ostatniej chwili, i starać się zbudować swój taki personal brand w internecie, żeby te okazje przychodziły do nas najlepiej. I on nad tym z ludźmi pracuje, ale też i takie bardzo strategiczne ruchy podejmuje, typu właśnie współpraca nad kontem na LinkedIn i odzywanie się do różnych pracodawców i tak dalej w tym wspiera, więc jeżeli jesteście w takim momencie i myślicie o czymś takim, to spójrzcie sobie na discoverpodium.com, discoverpodium, odkryj podium.com, i tam na ich ofertę to są, stali się naszymi przyjaciółmi w ogóle, jakby ten team po tym odcinku Valley Talks, naprawdę fajni ludzie, no i oczywiście na valleytalks.com zapraszam, żeby obejrzeć ten odcinek. No i dobra, i teraz a jeszcze nawiążę do tego, gdzie ja jestem w tym momencie, bo...
Właśnie, gdzie? Ja myślałem, że jesteś w dużym pokoju.
/ kuchni. Bo ja pracuję ze startupem, w którym jestem szefową marketingu na USA. I akurat z tym startupem miałam, można powiedzieć, szczęście, ale z drugiej strony to była właśnie ta moja praca włożona, taka, że to oni mnie znaleźli i ja na początku nie traktowałam poważnie tej rozmowy, tej oferty, bo...
Bo
dużo rekruterów się do mnie i tak cały czas odzywało z różnymi jakimiś takimi propozycjami, które się okazało, że i tak nic z tego nie wychodziło, a ja na przykład tam się, wiesz, starałam, żeby dopasować rozumę i tak dalej, i tak dalej. Więc przestałam jakoś na to reagować. Poza tym wiedziałam, że to jest firma z siedzibą w Chinach i taka szefowa marketingu, podczas gdy ja stricte takiego przecież takiej pozycji w mojej karierze nie miałam, to No po prostu, myślałam, że może tak,
byłoby fajnie, ale widziałaś, że biorąc pod uwagę amerykańskie standardy, pewnie ciężko byłoby ją dostać.
Dokładnie.
Tak?
A nie przewidziałam tego, że to niekoniecznie muszą być takie super amerykańskie, wiesz, podejście do tego, tylko bardziej pragmatyczne, co teraz widzę bardzo w tej firmie i mi się to bardzo podoba. No i generalnie wychodzili i bardzo się cieszę, że zaczęłam z nim pracować.
Ja w tym momencie właśnie popijałem drinka w Nowym Jorku. Jak
a to prawda.
Bo deszcz lał i nie mogłem robić kolejnych timelapsów.
Widzisz, a ja się tutaj mordowałam z tymi telefonami.
A to
od
był
nich.
Taki wieczór, że dostała się do 3 prace na raz. Akurat.
Było tak śmiesznie. To prawda i to też właśnie jest efekt. Słuchajcie, ja przede wszystkim chcę tutaj jakby takie też przesłanie przekazać, że to jest proces i to trzeba nastawić się, że będzie trwało między 3 a 9 miesięcy. Właśnie, te 3 miesiące. To się wydaje takie dziwne, nie? No bo jest tyle tych ofert, wysyłasz, dostajesz, powinieneś dostać informację jakąś w ciągu jednego, dwóch tygodni. Co tutaj może trwać 3 miesiące, nie?
No tak, przecież niektórzy jeszcze ci do dziś nie odpowiedzieli z tego,
no
co
pewnie,
wiem.
Pewnie, że tak. W Wells Fargo doszłam do samego końca ostatnich 3 osób i chyba, że mi gdzieś to wpadło, ta, nie
no
wiem.
No bo ja jestem aż ciekaw tego, naprawdę.
Ale wiesz, nie chce mi się tam już pominać, a to też była fajna okazja, fajna propozycja. Ja w ogóle przez większość czasu nastawiałam się na pracę w San Francisco, chcieliśmy się przenieść i tam spróbować trochę życia, no ale tak się okazało, że ta oferta była tutaj na południu Doliny Krzemowej, a myśmy akurat planowali przeprowadzkę, no i to wszystko się tak zgrało, ale też było dosyć hardkorowo, bo w jednym miesiącu była i nowa praca i dwie w sumie przeprowadzki, bo jedna taka tymczasowa. Po prostu ostro, ja tylko się skupiałam na tym, żeby przeżyć kolejny dzień jak najlepiej i jak najlepiej się w ogóle jakby, wiesz, no w tej pracy sprawdzić, nie?
Yes.
No właśnie, i teraz tak, czyli jest to proces, trzeba się uzbroić w cierpliwość, najlepiej zacząć wcześniej, jeżeli przewidujemy, że może chcemy ten następny krok zacząć za jakiś czas. No i właśnie ten czas robi swoje, co nie? Po pierwsze, te procesy rekrutacyjne trwają w tych firmach, po prostu. Szczególnie jeżeli to są większe korporacje, to mimo, że mają problem, mimo, że mają już jakieś braki, to jest takie niesamowite, no nie? To po prostu strasznie długo to u nich trwa, żeby z ich strony w ogóle, żeby jakieś kolejne decyzje, kolejne kroki podjęli, więc na to trzeba się nastawić. A po drugie, po prostu z czasem my się też bardziej jakby wyrabiamy w tym wszystkim, w tej rozmowie, tak? I tak, na początku tak. Może nie brzmimy najlepiej, a później coraz lepiej.
Trochę
lepiej.
Mi to przypomina pitchowanie do inwestorów.
To prawda, ale Boże, w sumie tego ja nie cierpię, nie? Ja miałam tych rozmów sporo i po prostu, znaczy później to już się stałam na to taka obojętna w sumie, ale przez pierwszych ileś tam rozmów, to po prostu, o Boże, nie, ja nie lubię sprzedawać i w ogóle gadać w kółko o tym samym. Jakoś tak chciałabym, żeby wszyscy od razu wiedzieli, o co chodzi i z kim mają do czynienia. Stąd też właśnie ten personal brand jest bardzo na pewno pomocny. Moja osoba w internecie jednak się ciągle bardziej kojarzyła z wideo, a wręcz w ogóle z byciem hostem Valitox najbardziej, nie? I to.
Tak, pamiętam jakieś tam odpowiedzi,
było.
Które ktoś tam wyszukał, decydował się, że no nie, chcę z tobą współpracować, ale życzę ci powodzenia jako host. Nie, a gdzie ty na przykład w tym CV nic tam nie
ani w CV,
tak,
ani
tak.
W rozmowie, więc czasami to przeszkadzało zamiast pomagać i to jest właśnie w ogóle Ameryka, słuchajcie, to jest właśnie ten teatr, ta gra i coś, z czym trzeba się liczyć przy szukaniu pracy, że trzeba umieć grać w ich grę, że trzeba umieć prezentować się tak, jak oni tego chcą, a nie wcale tak, jak ty myślisz, że jest najlepiej, nie? I to jest dla mnie najtrudniejsze. Ja po prostu nie cierpię czegoś takiego. Cieszę się, że szybko miałam to dosyć ze sobą, ale po prostu też w sumie chciałam innych ostrzec przed tym, że trzeba się normalnie z tym liczyć w tych Stanach, bo oni, myślę, że mój taki kolejny takeaway z tego jest taki, że oni i to nieraz sobie powtarzaliśmy, muszą mieć jak krowie na rowie po prostu, nie?
Tak.
To, że ty jesteś pasujący do tej roli i masz kwalifikacji nie mniej, nie więcej.
Tak, to, że na przykład, nie wiem, z trzech rzeczy na twoim resume wynika jedna bardzo jasna, konkretna rzecz, nie wiem teraz jakiegoś przykładu, to wcale dla nich nie wynika, prawda?
Nie, no. To wręcz jest tylko mieszające w głowie. Tak,
bo
oczywiście.
To wcale te trzy rzeczy nie wiadomo, skoro nie jest napisane, to znaczy, że pewnie nie.
Więc tak, jeżeli na przykład byłeś czy byłaś przedsiębiorcą i teraz szukasz pracy, no to trzeba się nastawić na to, że okrajasz po prostu swój zakres doświadczenia po prostu o jedno, do jednej piątej na przykład, nie? To jest w ogóle przykre strasznie, ale po prostu nieuniknione.
Hinduskie algorytmy, nie obrażając nikogo.
Właśnie, te algorytmy to jest kolejna rzecz, bo właśnie szczególnie większe firmy korzystają już z narzędzi, tak, sortujących te CV. I często jesteśmy, nie jesteśmy w ogóle człowiekiem dla nich, tylko jesteśmy kartką papieru, czy też jakby,
ja
tak?
Pamiętam, PDF-em. Jacyś starszy, z kilka lat temu, mówię, że chciałem powiedzieć w starych latach, kilka lat temu, jak ja z kimś tu rozmawiałem, nie wiem, może w Polsce też tak było, ale na tym się nie znam, bo nigdy nie szukałem pracy, na szczęście.
No.
Że ludzie robili takie akcje, że na przykład dawali PDF-y swoim resume, na którym na przykład białą czcionką, tam dziesiątką, gdzieś na dole były ukryte keywordy.
O, to żeś mi nie podał tego triku.
No bo ponoć to już tam nie działało. Nie? Czy tam, wiesz, wrzucali to automatycznie i tak dalej. Ale na przykład tak ludzie robili, żeby to CV przeszło, a nie było tam takich badziewi napisanych.
Takie chamskie.
To po prostu robili takie akcje.
No właśnie, ale trzeba liczyć się z tym, że ono musi takie niestety być. I ciężko jest też, mi się tak wydaje, szczególnie właśnie dla osób z szerokim zakresem doświadczenia, które są otwarte na różne też, różnego typu role, to jest w ogóle już masakra. Bo to resume musi odpowiadać jota w jotę na to ogłoszenie, nie? I mieć te słowa kluczowe.
Ciekawe,
więc
z czego to wynika, czy właśnie z tego każdego bania się o stanowisko?
No ale przede wszystkim z tych narzędzi, Kuba, najpierw, którymi te firmy się posługują.
No narzędzia też, ale ja pamiętam, że jak już ci odpisywali, wiesz, normalni ludzie, w sensie po prostu ludzie, nie? To też widać było, jak oni po prostu
nie
potrafią analizować, nie? Tylko czytają to CV po prostu, wiesz, od jota w jotę, nie?
Tak, nie każda firma, albo wręcz mała która firma, przynajmniej w Dolinie, ale wyobrażam, że tym bardziej w całych Stanach, niestety, nie jest w stanie jakby zrozumieć czy docenić tego osiągnięcia, jakim jest prowadzenie własnej firmy, nie? I boją się tego, wydaje mi się. I to niestety najczęściej nie jest zaletą, no chyba, że jesteś też jakby dokładnym specjalistą jakby w tej branży, w której miałeś tą firmę, no i często tak jest, ale często też tak nie jest, no bo robiłeś biznes i nie jesteś, wiesz, grafikiem, czy no po prostu robiłeś biznes, a zatrudniałeś tych specjalistów,
no,
co,
no
nie?
Jasne, jakby to, wiesz, to już tak, no, nawet się nie ma co
oczywiste,
powtarzać.
Nie? No właśnie, więc a często ci rekruterzy przecież, czy nawet hiring managers, czyli właśnie te osoby, które później są twoim szefem, nie mieli swojej firmy, więc po prostu nie są w stanie tego docenić, a wręcz na to patrzą tak, że okej, okay, czyli nikt nie musiał ciebie oceniać, nie podlegałeś nikomu,
tak.
Nie wiadomo w ogóle w takim razie, jak ty się zachowywałeś,
tak.
I po prostu nie wpadałeś w żadne ramy,
z
nie?
Z kim teraz jeszcze pogadać, jeśli chodzi o, wiesz, o referencje, nie?
No to jest w ogóle jakby inna sprawa, ale właśnie nie byłeś oceniany, więc w ogóle być może nie istniejesz. Tak jak to Ameryka uwielbia właśnie, no po prostu masakra, no nie musisz być w strukturach, w systemach i
ja jeszcze tylko dopowiem właśnie ciekawą rzecz, bo na przykład jak ja teraz próbuję sobie zrobić hiring, nie mam jeszcze na razie jakby noża na gardle, ale już poszukuję jakąś fajną osobę, to po prostu ilość jakichś badziewnych i beznadziejnych CV, których w życiu nie wysłałby, wie, żaden ogarnięty Polak, w sensie mówię o przyłożeniu się do wysłania CV, jest takie, że na jakieś 10 dostaje 2 normalne, nie?
Tak.
I to jest śmieszne właśnie, jak, wiesz, wydaje mi się, nawet jak ja bym teraz nie znał twojego już tego, co ty przeszłaś, i bym myślał, o, jakbym szukał pracy tutaj i wysyłał normalne, profesjonalne CV, to myślałbym, że to jest proste, nie? No to tak naprawdę też nieprawda, nie? Bo
no nie, właśnie, no. To jest niesamowite. No. Niesamowite.
Bo nie dość, że jesteś jakby, wiesz, normalny, ogarnięty, jak to się mówi, profesjonalnie się zachowujesz, dajesz profesjonalne CV, masz fajny track record i wszystko, i by wyglądało, że to jest jakby oczywiste, że w miejscu, gdzie, wiesz, hiring jest problemem i ludzie poszukują fajnych ludzi, to byłby miesiąc, to jakbyś, wiesz, maksimum.
To maks, nie?
No. Ale no się okazuje, że właśnie to jest...
Śmieszne to jest
tak.
Takie.
Nie ma to jedno z drugim związku.
Tak, no jeszcze szczególnie, no Dolina Krzemowa na pewno ma jakąś tam swoją specyfikę. Tutaj ludzie z całego świata próbują się dobić, aczkolwiek rzeczywiście z tymi wizami są kłopoty i tak dalej. Ale jest to specyficzne miejsce. Po obejrzeniu odcinka będziecie mieli też trochę więcej pojęcia dlaczego, bo akurat...
Walitoks, tak.
Bo często odnosimy się do Doliny Krzemowej. No ale właśnie, jeszcze jakby zamykając ten temat resume, tak na takim high level, że tak powiem, to trzeba pamiętać, że w Stanach jest to takie śmieszne, że tutaj nie załącza się zdjęcia do resume, ani też jakichś osobistych takich informacji typu żonaty, nieżonaty, ile dzieci jeszcze kiedyś się w Polsce załączało, nie wiem, czy to dalej się robi. Ale absolutnie nie, tylko imię, nazwisko i swój adres. No bo przecież nie można nikogo dyskryminować.
Jasne. Oczywiście wszystko jest na LinkedInie.
I oczywiście zawsze trzeba LinkedIn dołączyć.
A jak znowu na LinkedInie nie masz zdjęcia, to znaczy, że jesteś podejrzany.
No prawda? Wiadomo, nie? No. Więc obłuda, jeszcze raz obłuda w Stanach, to też nas pewnie nikogo tutaj za bardzo nie dziwi, ale również tutaj ma miejsce, nie? Jedna strona do dwóch stron to jest maks, no i trzeba to tak, słuchajcie, naprawdę napisać, żeby tylko jakby zlimitować, jak to się mówi, nie wiem, ograniczyć się do informacji, które odnoszą się do danej pozycji pracy i nawet nie próbować się pokazać, że się jest jakby ponad te kwalifikacje, bo to też nie przejdzie, bo to wcale oni nie lubią, nie chcą zatrudniać osób overqualified i tyle. Więc to po prostu trzeba być bardzo tego świadomym, no nie?
To może opowiedz o jakichś chwytach na LinkedIn. Są jakieś chwyty?
Nie.
Czy jakieś albo na przykład coś trzeba tam zrobić, żeby być zauważonym?
No to znowu ta sama historia. Trzeba tak się przedstawić, jak wiesz, jak pozycja, na którą aplikujemy. Jest to na pewno challenging, jeżeli aplikujemy na różne, na przykład, nie? Ja brałam pod uwagę właśnie pracę w marketingu ogółem, ale też na przykład jakby to była duża firma, to koncentrowanie się tylko na kontencie, albo nawet product marketing mnie kręci też. I tutaj miałam jakby kłopot, żeby jakby jakoś to na tym LinkedInie zawrzeć. No i nie ma tutaj cudów, no trzeba się na coś zdecydować. Oprócz tego, jeżeli chcemy dać taką jasną informację, że jesteśmy w trakcie szukania pracy, to w swoim headline'ie możemy napisać, chyba już o tym żeśmy kiedyś mówili nawet w podcaście, napisać, podsumować ile lat mamy doświadczenia, czyli nie, że jaką mamy rolę, tak, tylko po prostu 10 years of experience in consumer marketing, czy coś takiego. I to jest taka niepisana wiadomość jasna dla rekruterów, że jesteśmy otwarci. No ale teraz LinkedIn też daje tam opcję, żeby zaznaczyć po cichu, czy jesteśmy jakby otwarci, czy nie i tak dalej. Coś, co widoczne tylko dla rekruterów. Generalnie też trzeba używać tych wszystkich keywordów, na których nam zależy, bo te wyszukiwarki różne też jakby z tego korzystają. To są jakby całe następne tam, wiesz, marketingowe, rekruterskie narzędzia. Yes. Dobra. I teraz... Co więc patrzę, czy myślę sobie, czy na temat LinkedInu na pewno wszystko powiedziałam, ale słuchajcie, tutaj jest takie słowo klucz w ogóle w Stanach. Being the best fit, being a great fit for the role. I nawet jeżeli będą odmawiać, to mówią, nie byłeś najlepszy fit for the role, ich zdaniem, i to jest po prostu już do orzygania jakieś tam.
Do orzygania, ponieważ oczywiście nigdy nie dostaniesz rzetelnego feedbacku.
Prawdziwej odpowiedzi, tak.
I to jest straszne, bo z jednej strony ludzie tutaj doceniają, że dostałeś feedback i wszyscy się cieszą, o jak dobrze mi powiedzieli jakiś feedback, mogę się jakby tak naprawdę poprawić, ale oni nigdy nie dadzą ci tego feedbacku prawdziwego, bo się boją, że jeszcze mógłbyś ich oskarżyć o coś. Mhm. Prawda? Więc to jest po prostu też kolejna obłuda.
Czasami może to być jakby prawdziwa informacja, ale nigdy tego nie możemy powiedzieć za bardzo, tak? Ja chcę tutaj przytoczyć kilka fajnych narzędzi, które są przydatne przy szukaniu pracy. Zaczynając w ogóle od portali z job offers, no to oczywistą jest LinkedIn, ale też Indeed, To jest bardzo prężnie działający portal z wielką bazą ofert pracy. Google Jobs to nam ostatnio znajomy podesłał i nie wiedziałam o tym. I to jest chyba taki agregator, że rzeczywiście zewsząd zbiera, więc można nawet zacząć od Google Jobs i on LinkedIna, ja bym polecała. Glassdoor, tam też są oferty pracy i są w ogóle opinie o różnych firmach, więc można sobie tam poczytać, aczkolwiek to tak jak wszędzie reviewsy, nie? Pewnie niektóre są prawdziwe, niektóre nie i tutaj znowu trzeba przymykać oko, ale taką aplikacją, która najbardziej byłaby rzetelna, chociaż tam też jest trochę śmieci, ale wcale nie tak dużo, to jest po prostu Blind, nie? I to jest też portal normalnie w przeglądarce i apka na telefon. Bardzo fajna, to są anonimowe właśnie posty a la Facebook, powiedzmy, na temat pracy, pracodawców, rozmów kwalifikacyjnych. Nazywa się, jeszcze raz powiem, Blind. I tam po prostu, jak ja się tylko o tym dowiedziałam, to się uzależniłam i codziennie tam coś postawałam.
Muszę wejść, bo właśnie to ciekawe jest dla mnie, jak ja wszedłem na Blinda pierwszy raz, to tak było, Jezu, myślałem, że to jest o pracy, tam jest o wszystkim trochę, nie? Blind to jest taki, można powiedzieć, anonimowy jakby Twitter o Facebook, nie?
Tak, no pewnie rzeczywiście jest o wszystkim, aczkolwiek ja jakoś stricte dostawałam te tematy związane z pracą.
Tak to jest, a jak
pracą.
Się, wiesz, on tam zaczniesz czymś interesować, to
tak.
Ja ostatnio miałem z kumplem śmieszną akcję, że mówi, gadamy o czymś, jakichś algorytmach, mówi, o Boże jedyny, już oni wszystko o mnie wiedzą, nie? Bo z Quory dostaje cały czas pytanie na tematy właśnie, wiesz, katastrof lotniczych albo lataniu i tak dalej, nie? A ja do niego wysłałem mu dosłownie print screena z mojego Gmaila, że to samo dokładnie dostaje, bo widocznie to samo lubi wyczytać.
Wow.
A Quora oczywiście ma pytania na każdy temat, nie? A nie tylko o...
A Quora to też genialny portal.
Tak.
Niesamowite. No w ogóle jakby temat searchu w Google i jakby pojawienia się jako ekspert pisania kontentu, tak żeby później ktoś coś będzie szukał, to pojawiasz się ty, no to jest po prostu idealna sytuacja, która trwa długo i im wcześniej zacząć, tym lepiej. Ja też już muszę zacząć o tym myśleć, bo właśnie jeżeli chodzi o ten marketing, to podoba mi się ta kariera i też chcę bardziej być kojarzona z tym i zawierając oczywiście video content i różne fajne kampanie, ale trzeba jakby ten content na swój temat budować. A ja w ogóle mam, no to inna dygresja, ale Blind jest, jeszcze raz powiem, bardzo fajną aplikacją, również na temat w ogóle wiz, tam można śmiało zadawać różne pytania. I również jest zarąbista do poleceń. Tak? Bo w ogóle to...
Można prosić, tak? Kogoś?
Tak, oczywiście. I w ogóle te polecenia tutaj w Stanach to jest, już nieraz o tym mówiliśmy, rzecz taka wręcz obowiązkowa i podstawowa. Do jakiej firmy byśmy nie składali, warto o nie zadbać, czyli poszukać później ludzi w tym teamie albo podobnym w tej firmie na LinkedInie. Jeżeli nikogo nie znamy, to po prostu do nich obcych pisać, że nam zależy na tym i czy zrobiliby nam nie intro, tylko po prostu ten referral. Często firmy mają już takie do tego systemy, tak? I często pracownicy są nagradzani, jeżeli ktoś zostanie zatrudniony, więc oni chętnie pomagają w tym. No ale właśnie na Blindzie można to zrobić w ogóle na taką dużą skalę, czyli zrobić post, że szukam polecenia do Amazona na przykład, nie? No i tam ludzie odpiszą i to zrobią. Także też do tego jest ta świetna ta aplikacja. No i do wielu różnych rzeczy sobie tam znajdziecie. Następne narzędzie, które myślę, że bardzo jest pomocne, to jest do tego, żeby ocenić, tu już na dalszym może trochę etapie, ocenić, ile będziemy zarabiać po podatkach w danym stanie, czy nawet kraju chyba. I to się nazywa NEWO. Dziwna nazwa, ciężka do wymówienia. NEWVOO. Tak się to pisze, NEWO przez V. I tam możemy sobie śmiało wpisać swoją właśnie taką może oczekiwaną pensję roczną czy miesięczną, czy w ogóle można tam właśnie na godzinę, na dwa tygodnie, na ile chcemy podzielić
tak,
to.
Tak, bo przypomnijmy, że w Ameryce standardem płacenie jest co dwa tygodnie.
Tak.
Co w Polsce jest zupełnie do pomyślenia.
A to jest fajne.
I potem jak się przerobisz to w głowie, bo na początku dla mnie to jest szok,
aha,
to myślę, że to jest całkiem spoko.
Bardzo cool.
No
właśnie.
Tak.
Czyli ludzie nie żyją z miesiąca na miesiąc, tylko od pensji do pensji. Paycheck to paycheck się mówi. Tak. Także spoko, spoko też portal, bardzo to intuicyjnie się wszystko oblicza. No właśnie, co następnie?
No, opowiedz, jak wygląda ten proces, ale już krótko.
Rekrutacji?
Tak.
Ile tu mamy minut? Chyba w sam
trzy.
Raz. Właśnie, chcę powiedzieć o tym, że najczęściej będziemy najpierw skontaktowani przez rekrutera, nie? I z rekruterami to jest taka dosyć zagadkowa sytuacja, bo z jednej strony to oni no mają za zadanie tylko gdzieś tam powierzchownie zorientować, przesiać po prostu wszystkich przez sito, tak? I zorientować się, czy warto dalej tych ludzi podać, ale z drugiej strony oni się najczęściej nie znają po prostu na tym, co my robimy, więc samymi informacjami wcale niekoniecznie ich możemy zaspokoić. Na pewno ich zaspokoimy tonem głosu, nie? I pewnością siebie. I myślę, że na to liczą. W ogóle trzeba jakby o tym pamiętać, że nieważne, jakie świetne mamy doświadczenie, jeżeli będziemy umieli o tym mówić, czy jakby dawać takiego wrażenia właśnie takiej osoby pewnej tego, co mówi, no to nieważne, co powiemy, to wszystko będzie odebrane jako takie mało wiarygodne, nie? Więc rekruterami trzeba trochę uważać, bo można niepotrzebnie gdzieś tam się spalić na początku. I znowu, to tak samo jak i w przypadku resume czy LinkedIna, rozmawiamy tylko o rzeczach, które są adekwatne do tej roli, na którą składamy. Trzeba zapomnieć w ogóle o różnych tam innych osiągnięciach, z których jesteśmy dumni. No chyba, że gdzieś tam pod koniec padnie takie pytanie, to spoko, ale najpierw musimy mówić tylko i wyłącznie o tych rzeczach, które adekwatne są do tej roli. No i to była moja właśnie taka, wiesz, największy kłopot chyba, bo zanim ja jakoś w głowie tak zawęziłam swoje działania dotychczasowe do jakby tego obszaru, na który aplikuję, czy o którym rozmawiałam, to minęło trochę czasu, nie? Bo jednak mamy jakieś konkretne pojęcie o sobie i na początku z tym startujemy.
No tak, chcesz się jakby automatycznie przedstawić jak najlepiej i powiedzieć dużo, nie?
No właśnie, albo mówić o rzeczach, które ciebie ekscytują i w których miałeś super osiągnięcia.
To jest takie straszne, bo ta rozmowa tak naprawdę, słuchając ciebie, potem jak gdyby składa się do tego, do mówienia jasnych, oczywistych, konkretnych pierdół, które ktoś chce usłyszeć, a które ty po prostu już wiesz, że masz powiedzieć, bo się przygotowałaś. I no, to jest straszne.
Tak.
Nie?
Tak.
Bo nie możesz właśnie powiedzieć, słuchajcie, jestem takie, mam takie cechy i oni mogą by powiedzieć, o kurde, fajnie, no to wiadomo, do tej pracy się nadaje, ale może na przykład jak ta osoba przyjdzie, to wam pomoże jeszcze w czymś innym, nie? Mhm. Czy coś. Nie, w ogóle musi być, kurde, jak przy linijce. Oczywiście przy startupach jest troszeczkę inaczej, bo tam jest przede wszystkim i nie ma procesów i też szukają różnych ludzi, wiadomo.
I oni jeszcze nie są tacy spaczeni też tym.
Nie są spaczeni, ale no, im większa firma, to po prostu to jest... Zaczyna się większa tragedia, to znaczy dopasowanie przy linijce, a jak się wybiegniesz nawet, wiesz, myślą czy głową do przodu, to już jest źle.
No tak, bo już po prostu zbaczasz z toru i już nie pasujesz, nie? Więc mi to na pewno zajęło dobrych kilkanaście rozmów za nim. I to jest takie śmieszne, bo jak na początku zaczynamy, myślimy sobie, może spróbuję pracować w takiej czy w takiej firmie, nie? Spróbuję sobie zmiany. Nawet jeszcze nie myślimy o jakimś szukaniu pracy na serio, no to kurczę, co, idziemy do tych najbardziej jakby firm, czy do pozycji, na których nam najbardziej zależy. I to jest błąd, no bo robimy to pewnie tak, w jeszcze niewłaściwy sposób.
Czyli robimy,
nie?
Dokładnie takie z inwestorami. Najpierw idziemy do tych, na których nam nie zależy.
Tak, żeby poćwiczyć, nie?
Tak.
No właśnie. I tak, to jest następna taka technika, o której warto pamiętać. No i tak, a potem po prostu dokładnie czytać przed rozmową to ogłoszenie o tą pracę i sobie wszystko dokładnie spisać, przemyśleć ten scenariusz rozmowy, co chcemy powiedzieć i trzymać się tylko właśnie tego, co oni chcą usłyszeć, nie? Później nam to na pewno wejdzie w krew i już będziemy zamkniętymi oczami prowadzić te rozmowy, ale na początku. Zresztą fajnie też jest nagrywać sobie te rozmowy, bo to jest też super ćwiczenie i potem sobie to słuchać, a szczególnie jeżeli no, potem będzie kolejny etap.
Oczywiście,
nie?
Zanim się zacznie telefon, to trzeba powiedzieć, chciałbym panią poinformować, że ta rozmowa jest nagrywana.
No właśnie. tak, tam, nie? Ale jeżeli mamy kolejny etap, to to najczęściej się zaczyna tym, że no to w takim razie powiedz, co tam ustaliliście na ostatniej rozmowie, tak, z tą i tą osobą. No i po prostu takie nagranie, no to jest na wagę złota wtedy, nie? Więc to, a i jeszcze muszę powiedzieć o behawioralnych rozmowach kwalifikacyjnych, które nie wiem, na ile są popularne w Polsce, ale to jest najczęściej też jeden z etapów, czasami wcześniej, czasami później w tych rekrutacjach. I to są, albo czasami jest elementem jakiejś rozmowy, to są pytania właśnie typu powiedz mi o sytuacji gdy, nie?
Tak.
I to są takie w ogóle, oczywiście następne rzeczy w ogóle dla mnie beznadziejne. Nie? A z drugiej strony, z punktu widzenia rekrutera, może to jest jakiś sposób, żeby przynajmniej odsiać jakiś dziwaków, nie? Bo mi by się wydawało, że odpowiedzi na pytania są tak oczywiste znowu.
Tak, to prawda, nie? Ale myślę, że tam dziwacy zawsze coś, natomiast i tak tyle pracuje dziwaków, że z drugiej strony zadajesz to pytanie, po co są te pytania w ogóle, i tak przyjmują takich wariatów do pracy, że to głowa boli.
No ciekawe, nie? Ale to są właśnie pytania typu powiedz mi o sytuacji, gdy popełniłeś błąd, albo o sytuacji, gdy był konflikt w twojej drużynie.
A ty pewnie zawsze mówiłeś, że ja nigdy nie popełniłam błędu, prawda?
No właśnie. No właśnie. No i proste. Nie, tak nawet nie można mówić, notabene. Słuchajcie, to są bardzo popularne pytania. W internecie można spokojnie znaleźć ich listę obszerną i też odpowiedzi. Na YouTubie w ogóle jest dużo kanałów, które podpowiadają, jak na te pytania odpowiadać. I niestety to jest następny jakby element przygotowania, czyli w ogóle jakby trzeba podejść do tego tak jak do kursu, nie? Do szukania pracy. Trzeba się wielu rzeczy nauczyć.
No, no to i jest cała robota, no szukanie pracy to jest dzielna robota, po prostu.
No właśnie. I
na pewno się można złamać po 3 miesiącach.
Nie? Tak, no tak, no to w ogóle to jest podstawa, co nie? Ale trzeba też zdawać sobie sprawę z tych rodzajów pytań i być na nie gotowym, nawet jeżeli nie jesteśmy uprzedzeni. Niektóre firmy mówią o tym, że no następnym etapem będzie półgodzinny wywiad behawioralny, czy to na żywo w biurze, czy tam przez telefon, a niektórzy o tym nie mówią i nawet niektórzy rekruterzy potrafią takie pytania gdzieś na początku zadać, więc zawsze trzeba mieć te odpowiedzi gotowe. Dobra informacja jest taka, że jak już raz to przygotujemy, to zazwyczaj to pasuje jakby do wszystkich już potem rozmów, no chyba, że baranżą kompletnie jakby odbiegamy. No właśnie. I co tu jeszcze można powiedzieć? Jak to wygląda z punktu widzenia męża takiej osoby?
Ja nie wiem.
No, bo ciebie to w ogóle nie było akurat wtedy, gdy się najwięcej działo. Także miałeś szczęście. Z takich dodatkowych tipów już na zakończenie mogę powiedzieć tak. Najtrudniejszy, ale też nie wiem, czy nie najważniejszy, jest taki, żeby swoją postawą komunikować to i robić wrażenie takie, że to my teraz badamy, gdzie chcemy pracować, u kogo, tak? Mamy taki wybór i również tak jak oni z nami robią wywiad, tak jak się mówi po angielsku wywiad, interview, albo po polsku nie, rozmowę, tak, kwalifikacyjną, tak i my robimy z nimi, nie?
Tak.
I również trzeba mieć te pytania zawsze gotowe od siebie i to nie tylko takie ogólne, ale lepiej jakieś takie konkretne, czyli spróbujmy naprawdę sobie wyobrazić siebie w tej roli i coś, co nas już tutaj nurtuje i nie bać się o to pytać w ogóle, wręcz odwrotnie trzeba. No ale właśnie jakby dawać znać o tym, że jesteśmy wzięci i teraz to oni pytają nas, ale my pytamy ich, tak samo ich oceniamy, no nie? I to gdzieś tam najlepiej oczywiście w to uwierzyć, to wtedy samo się tam trochę uda i oni to poczują, nie? Po tej drugiej stronie. Takie osoby są bardziej przyciągają do siebie, nie? I to jest taka jedna bardzo ważna rzecz, którą fajnie.
Mi to na przykład się najbardziej podobało, jak w pewnej rozmowie o pracy z dużą firmą powiedziałaś, że oni powiedzieli ni z gruchy, ni z pietruchy, że korzystają z usług mojej firmy.
A, było? Było. A, żeś tutaj wtrącił, no, fajnie.
Wiesz.
A, to był hit. Ja myślałam, że im się coś pomyliło. Ale szłam dalej, mówię, że tak, wspomniałam. Ale potem jak przyszło do jakichś szczegółów, to się okazało, że naprawdę korzystali z swoich usług firmy. A możemy powiedzieć chyba, która?
No to jak chcesz.
Google.
Nie, Google to był pan mąż.
A Intel,
tak.
A zrobili w końcu coś z tym footage'em?
No na pewno jest gdzieś, nie wiem, trzeba by zacząć szukać.
No właśnie, więc to było naprawdę super śmieszne i fajne. Dobra, z kolejnych takich tipów to, bo ja na przykład się na początku zastanawiałam, zawsze się pytają, czy masz inne rozmowy w tym czasie i tak dalej. Myśl, jakoś tak człowiek siedzi w tym swoim takim kotle i po prostu myśli sobie, nie powiem im, że mam inne rozmowy, no bo ich wystraszę i w ogóle, to w ogóle nie. Trzeba właśnie mówić, że mam kilka, jestem w trakcie kilku innych rozmów i po prostu traktować się tak, że no jestem, także spieszcie się lepiej, no nie?
Tak.
Więc lepiej powiedzieć tak, niż powiedzieć, że nie, z nikim innym nie rozmawiam. To jest w ogóle bez sensu. I następna rzecz to właśnie robić takie wrażenie, że właśnie się jest zajętym. Nie być dostępnym zawsze i wszędzie, nie? Czyli jeżeli pytają, no kiedy masz następną dostępność na rozmowę, to nie mówić, że obojętne.
Tomorrow. Nie mówić tak? Tomorrow.
Może, jeżeli nawet, ale dawać wąskie zakresy godzin, tak? I dat, a nie gdzieś tam całe dni czy pół dnia, jeżeli mamy na to czas, bo to tak sobie wygląda, nie? Więc zajęte osoby i wzięte osoby mają mało czasu i takie samo wrażenie powinniśmy my dawać. No i teraz już jak dochodzi do tego wspaniałego etapu, gdy dostajemy ofertę z jakiejś firmy, to warto poprosić ich o kilka dni na zastanowienie. Nic na tym nie stracimy, na pewno oni wtedy jakby nie zmienią zdania na drugi dzień, a jeżeli tak, to znaczy, że to było coś wszystko bardzo dziwnego i lepiej, żebyśmy tam nie pracowali. Zwykle są oni przygotowani na to, że ktoś może nie od razu mieć odpowiedź. To po pierwsze, a po drugie, czy taka sytuacja ma miejsce, czy nie, to możemy powiedzieć o tym, że mam jeszcze inną ofertę i na taką i taką kwotę i czy wy jesteście w stanie tą kwotę jakby do tej kwoty dorównać, czyli po prostu zaczynamy negocjacje, tak? I najczęściej mi się wydaje, tak, chociaż Jakub na Valitox, ale on pewnie z ostrożności nie chciał tego powiedzieć, nie ty Jakub, tylko inny.
Tak, człowiek.
Powiedział, że to nie zawsze ma miejsce, ale mi się wydaje, że każda firma jest gdzieś tam przygotowana, że trochę być może będzie musiała podbić tą pensję. I nie muszą to być też gigantyczne kwoty, ale jakieś to zawsze coś i zawsze te parę minut negocjacji może nam zarobić kilkadziesiąt tysięcy dolarów miesięcznie, nie? Więc poprosić o tą wyższą pensję i nawet na przykład w Dolinie Krzemowej to są bardzo popularne tak zwane sign-in bonus, czyli taki zastrzyk gotówki na sam początek, żeby ciebie przekonać do tego, żebyś szybciej zaczął pracować z nami, nie? Czyli można o taki bonus poprosić i to szczerze mówiąc między 2000 a 20 tysięcy dolarów to spokojnie te bonusy tutaj hulają. I to nie tylko w IT i wśród deweloperów, tylko jeżeli właśnie...
A co, ty pewnie dostałeś 100 tysięcy?
No już cicho tam.
Tylko teraz mi nie chcesz powiedzieć, bo gdzie są te pieniądze?
No. Trzeba pamiętać, że one będą opodatkowane 40% w ogóle, także...
W Kalifornii akurat.
Tak, ale potem będziemy mieli zwrot tego.
Ciekawe, jaki podatek będzie w moim drugim... Jeszcze nie mówiłem, że mój drugi oddział będzie na Hawajach. Jestem ciekawy, jakie są podatki na Hawajach.
To
i tym sprawdź. Akcentem...
Tym akcentem, słuchajcie, nie poddawać się, tylko ćwiczyć, uczyć się
umysł.
I po prostu też później nam to się wszystko opłaci, bo jeżeli fajną pracę dostaniemy za fajne pieniądze, to te kilka miesięcy mordęgi i tak się jakby spłacą, nie? Przypomnę tutaj jeszcze raz o moim Instagramie Tajniki Ameryki. Proszę tam śledzić i pisać, szczególnie jak, też, szczególnie jak słuchajcie podcastu, wysyłajcie mi tam foteczki.
Tak, w radiu, w szkole, w pracy. Ja mam ważną rzecz, zbliżają się święta i zginęła mi płyta Bajmu, więc jakby mi ktoś mógł wysłać, to będę
Która?
Wdzięczny.
Z którą piosenką?
Jest taka jedna płyta chyba sprzed 10 lat, mogę sobie teraz przypomnieć.
A masz piosenki?
No tam było dużo, na przykład tam była właśnie piosenka o Ameryce chyba na tej płycie
A,
też.
A, była. No. Ale to mieliśmy ją w ostatnim
mieszkaniu.
No nie
wiem, gdzieś zaginęła.
Czyli ten Instagram.
Tak, płyta Bajmu.
Kuba, Król Startupów, grupa Tajniki Ameryki na Facebooku. Zapraszam, już dołączcie do prawie 5000 osób w tym momencie.
O, jak powiedziałeś to marketingowo, ja pierdolę. Dykam.
A co?
O, wow.
Uczę się, nie?
Jeśli ktoś dotrwał, bo już jest 50 minuta praktycznie.
No, ale temat jakże szeroki.
Dys.
Jak rzeka.
Pozdrawiamy.
Dzięki wielkie. Zostańcie z nami next time. Bye.